Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Adam Ruszczyński, redaktor Radia Zachód i portalu zachod24.pl jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Z małym poślizgiem technicznym, ale jak to ściana covidowa powoduje czasem takie, no właśnie, trudności. Jesteśmy na antenie. Panie redaktorze, porozmawiamy dzisiaj o sytuacji naszej wschodniej granicy, także o sytuacji, myślę, geopolitycznej. Takie tematy dziś przed nami. Żyliśmy sobie przez ostatnie 30 lat w błogim przeświadczeniu i bezpieczeństwa i pokoju, przynajmniej w tej części Europy, a to, co dzieje się teraz na granicy, to powoduje, że już takie różowe myśli nam nie towarzyszą. Czy to jest... Ten szturm na granicę, który widzimy, ranni policjanci służby Straży Granicznej, wojskowi, czy to jest już jakiś element większego planu? Co nas czeka w najbliższych dniach, tak okiem publicysty, gdyby pan nam spróbował podsumować?
Zacznijmy od tego, że to, co się dzieje na wschodniej granicy, tego mogliśmy się spodziewać. O konflikcie hybrydowym, o jego groźbie mówił i pisał już od dawna Jacek Bartosiak, doskonały polski geopolityk, człowiek, który stworzył taki think tank o nazwie Strategy and Future, czyli strategia i przyszłość. Zwracał uwagę już od dawna na niebezpieczeństwo, które płynie ze strony wschodu dla Polski. I to, czego jesteśmy obecnie świadkami, to próba wpływania na polskie sprawy przez Rosję, poprzez dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Jest to klasyczna, opisywana już wielokrotnie w literaturze przedmiotu, czyli ktoś, kto się interesuje strategią, działaniami Rosji, jej doktryną wojenną, a więc jest to próba zdestabilizowania sytuacji na wschodniej flance NATO. Tu chodzi głównie o NATO, mniej o Unię Europejską, bowiem to NATO jest postrzegane przez strategów rosyjskich jako główne zagrożenie dla Rosji. I trzy kraje NATO są poddawane temu procesowi destabilizacji. To jest Polska, to jest Litwa i to jest Łotwa.
Tylko do tej pory, ja przerwę panu, do tej pory ta wojna hybrydowa była dla nas czymś takim odległym. To słowo hybrydowa trochę chyba zmiękczało to słowo wojna. Myśleliśmy, że do tej pory widzieliśmy, że były to cyberataki, były to jakieś działania szpiegowskie, były to wpływanie na gospodarkę czy politykę. Teraz mamy ludzi, którzy szturmują naszą granicę.
Tak to się zaczyna. Strategowie twierdzą, że właściwie wojna nie kończy się nigdy, że konflikt poniżej progu wojny jest jej zapowiedzią, może przekształcić się w gorącą kinetyczną wojnę, taką jaką znamy z filmów, natomiast przeważnie poprzedzają ją próby destabilizowania państwa, które jest przedmiotem agresji. Pamiętamy, jak Rosjanie użyli nieoznakowanych ludzi, nieoznakowanych żołnierzy swojej armii. Tak powstały te słynne zielone ludziki. Dzisiaj zielonymi ludzikami Putina i Łukaszenki są migranci z Azji i Afryki.
I patrzymy teraz na reakcję rządzących i zaraz przejdziemy do Polski, ale patrzymy też na reakcję rządzących na przykład w Europie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała z Władimirem Putinem, a potem z Aleksandrem Łukaszenką o omawianej przez nas sytuacji. Berlin naruszył solidarność europejską, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w wywiadzie dziś dla Super Expressu. Czy Łukaszenka osiągnął jakiś cel? Czy stał się uczestnikiem rozwód i tym samym zaakceptowany został jako szef państwa białoruskiego? Czy to ma szersze konsekwencje?
Tak. Łukaszenka próbuje osiągnąć ten cel i ta rozmowa Angeli Merkel z nim, bo Putin metodą kelnerską odesłał Angelę Merkel, jeszcze urzędującą kanclerz, która widocznie tutaj ma jakieś ambicje jeszcze do samego końca. Odesłał ją do dyktatora Białorusi i handlarza ludźmi na międzynarodową skalę. I Angela Merkel, chcąc nie nie chcąc w pewien sposób legitymizuje reżim. Ja rozumiem, że ona próbuje działać w tak zwanej dobrej sprawie, natomiast odnoszę wrażenie, że w tej takiej gorącej fazie konfliktu rozmowy na tak wysokim szczeblu pomiędzy Niemcami, a głównie Niemcami, tak, no bo Angela Merkel legitymizuje w ten sposób tego białoruskiego dyktatora i tego typu rozmowy w zasadzie nie przyniosą nic, moim zdaniem. Prezydent Macron natomiast obiecał jakąś jałmużnę dla Łukaszenki w postaci 700 tysięcy euro na opędzenie takich najpilniejszych potrzeb migrantów. Łukaszenka spodziewał się miliardów, bo tutaj też o to chodzi. Rosja ma problemy z utrzymywaniem Białorusi i Rosja razem z Białorusią umyśliła sobie, że powtórzą manewr tak zwany turecki, który zażądał to prezydent Turcji Erdoğan, zażądał od Unii Europejskiej dużych pieniędzy w zamian za powstrzymywanie milionów migrantów u siebie w Turcji. I Rosja z Białorusią próbowali wykonać ten sam numer, znaczy próbują w dalszym ciągu, licząc na to, że Unia Europejska będzie płaciła za spokój na granicy Polski, Litwy i Łotwy. Jest to próba wzięcia Białorusi częściowo na garnuszek Unii Europejskiej, bo plan jest taki, że Rosja rządzi na Białorusi, a Unia Europejska współfinansuje Białoruś.
No, o czym świadczą te rozmowy i Macron, i Angeli Merkel z białoruskim dyktatorem? No i pytanie tutaj o jedność Unii Europejskiej, o jej wspólnotę. Czy to takie romantyczne wizje, że Unia jest jakąś całością, teraz pokazują nam, że jednak w grę wchodzą zupełnie inne interesy i każdy sobie rzepkę skrobie, według polskiego przysłowia?
Tutaj mamy do czynienia z klasyczną grą o tak zwaną sprawczość. Rosja chce udowodnić, że jest poważnym graczem i trzeba z nią rozmawiać. Rosja też chce podlewarować pozycję dyktatora Białorusi, chcąc przekonać opinię publiczną, że jest, że Łukaszenka jest poważnym partnerem do rozmów. Angela Merkel odchodząc chce mieć sukces, a prezydent Francji Emmanuel Macron chce pokazać, bo ma wybory na karku, że jest bardzo poważnym politykiem, którego głosu słucha się w Moskwie i w Mińsku. Także to jest w gruncie rzeczy z jednej i z drugiej strony gra o ambicje. Natomiast dla Polski istotniejsze jest nie tyle, co powie Unia Europejska, tylko jak się zachowają partnerzy z NATO, bo Unia Europejska żadnej armii nie ma. Ten Frontex, którego opozycja tak przywołuje, to jest grupa urzędników licząca 1300 osób i oni nas biurkami swoimi nie zabezpieczą przed agresją. No tak. Istotne jest, co zrobią nasi sojusznicy z NATO.
To też chciałem zapytać, bo mamy sytuację, że do tej pory mieliśmy arbitra światowego, Stany Zjednoczone, które teraz słabną i czy to ruchy, które dzieją się na wschodniej granicy, nie są zapowiedzią tych geopolitycznych zmian, które nadchodzą?
One już, te zmiany już działają, dlatego że proszę zauważyć, jak reagują Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone dzielą się informacjami wywiadowczymi, bo to Stany Zjednoczone poinformowały, że Rosja na granicy z Ukrainą koncentruje swoje wojska. Tu jest gra na wielu piętrach. To nie chodzi tylko o Polskę, Łotwę i Litwę. Także chodzi o Ukrainę. I Amerykanie dają do zrozumienia, że ten konflikt powinien być rozwiązywany albo siłami europejskimi, albo siłami NATO. Zwracam uwagę na aktywność brytyjską, na szczęście. Brytyjczycy tutaj trochę wchodzą w rolę Amerykanów, bo zamierzają wysłać liczący 600-800 osób oddział specjalsów swoich na teren Ukrainy, co jest, no, powiem, bardzo odważnym ruchem. I także misja brytyjskiego wojska, która przebywa w Polsce, ma nam pomóc w budowie zapory. Oczywiście nie fizycznie, bo to będą robić polskie przedsiębiorstwa, ale Brytyjczycy już prowadzą rekonesans, brytyjska armia na terenie Polski.
Zostało nam już niewiele czasu, a chciałem jeszcze o sytuacji porozmawiać i o reakcji Polaków i też elit rządzących na sytuację na granicy. 2 grudnia przestanie obowiązywać aktualny stan nadzwyczajny. Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej po to, żeby już wyprzedzić te działania, które pojawią się właśnie po ustaniu tego stanu wyjątkowego. Będzie można wprowadzać zgodnie z regulacją na czas określony w drodze rozporządzenia ministra właśnie zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Znów przeciw byli wszyscy lubuscy posłowie opozycyjni, tak jak byli wcześniej przeciw budowie muru na granicy. Opozycja również w większości głosowała przeciw, bo wstrzymywała się od głosu. Jak pan, czy liczy pan na jakiś cień refleksji polityków w Polsce odnośnie tego, co dzieje się na granicy?
Nie liczę. Jedynie gorąca kinetyczna wojna mogłaby sprawić, że opozycja, przynajmniej część opozycji, bo tutaj PSL zachowuje się bardzo, bardzo dobrze w tej sprawie, i przynajmniej część Konfederacji, natomiast zupełnie haniebnie zachowuje się Platforma Obywatelska i Lewica. Ja użyję tu dość mocnego określenia, ale prawdziwego w moim najgłębszym przekonaniu. Te ugrupowania stanęły na pograniczu zdrady narodowej i tak się kończy opozycyjność totalna. No bo jeżeli przechodzi się do tak zwanej totalnej opozycji, to w sytuacji konfliktu hybrydowego na granicy, no logika tej opozycyjności wskazuje na to, że staje się przeciwko interesom własnego państwa i własnego narodu. Pokazują to zresztą dobrze badania ostatnie. 80% Polaków żąda od opozycji współpracy z rządem w tej sprawie. Czyli normalni Polacy mają więcej rozumu niż ci lubuscy posłowie, którzy głosują wbrew interesom Polski, czyli pan poseł Sługocki, pan poseł Aniśko, pani Anita Kucharska-Dziedzic, pani Katarzyna Osos i pan Bogusław Wątor. To są haniebne postawy.
Jeszcze zapytam pana o postawę też polskich europosłów. Użycie armatek wodnych dla migrantów, którzy nie mają się gdzie osuszyć, grozi śmiercią z powodu zamarznięcia. Obciąży ona Straż Graniczną oraz Mariusza Kamińskiego. Tak napisała na Twitterze Janina Ochojska, europosłanka należąca do Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest Donald Tusk, która też startowała z list Koalicji Europejskiej wtedy do Europarlamentu. Takie głosy wspierają czy blokują nam możliwości obrony?
To są głosy pozbawione absolutnie zdrowego rozsądku. To jest po prostu przejaw zwykłej politycznej głupoty. Pani Janina Ochojska jest osobą niezwykle zasłużoną dla rozmaitych akcji charytatywnych. Natomiast jako polityk, bo jest przecież politykiem, jako eurodeputowana, wpisuje się, czy też bardzo mocno poszerza ten katalog tego, co nazywamy dziejami politycznej głupoty w Polsce, a co ma kilkusetletnią tradycję, bowiem do polskiej polityki bardzo często trafiają ludzie bez kwalifikacji. Ja już nie mówię o jakichś moralnych kwalifikacjach, ale bez kwalifikacji umysłowych trzeba to nazwać. Trzeba tutaj nazwać rzecz po imieniu.
I oby ta tradycja nie trwała długo. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Adam Ruszczyński, publicysta portalu zachod24.pl i Radia Zachód.
Dziękuję uprzejmie, życzę miłego dnia.
Rozmowa po 9:00.